Zapraszamy teraz Floriana Ebnera. Też może od razu poprosimy, tak, nawet tutaj techniczną z wyświetlaniem, żeby nie było kłopotu. Florian Ebren, który jest szefem działu fotografii w Museum Folkwang Essen, będzie mówił o fotografii subiektywnej i to z tego, co zrozumiałam, takiej też jej części może mniej znanej, gdyż jest to kontekst z pewnością bardzo ciekawy dla Wojciecha Zamecznika i w ogóle pewne paralele pomiędzy też używaniem fotografii w grafice użytkowej w Niemczech i u Zamecznika. To są takie tropy dla nas bardzo, bardzo ważne i które należy odkryć. Florian, pewno niektórzy z Państwa, którzy byli na Biennale w Wenecji, znają jego wystawę, gdyż był kuratorem pawilonu niemieckiego na ostatnim Biennale. Oprócz tego jest autorem wielu ciekawych wystaw, w których problematyka jest głównie fotograficzna. Między innymi w zeszłym roku zrobił taką wystawę na temat manifestów fotograficznych. Też wystawę Retoryka obrazu, a obecnie też bardzo taką polityczną i ważną wystawę na temat sceny egipskiej i wiosny egipskiej, Cairo Open City New Testimonies from Ongoing Revolution. Obecnie pracuję nad aż 4 wystawami, które w ciągu najbliższych kilku miesięcy otwiera, dlatego tym bardziej dziękujemy mu, że zaakceptował zaproszenie. W Essen będzie robił wystawę Heinricha Kuna, Petera Kettmana, a także wystawę o latach 80. o takiej zapomnianej części fotografii niemieckiej lat 80., a nie znanej powszechnie wystawie szkoły düsseldorfskiej. Także dziękujemy i zapraszam.
Dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym podziękować obu Karolinom oraz Annie. Bardzo się cieszę, że mam okazję uczestniczyć w tym spotkaniu. Cieszę się, że miałem okazję też zobaczyć tę wspaniałą wystawę poświęconą Zamecznikowi. W moim wystąpieniu myślę, że znajdziecie Państwo pewne nawiązania do tego, o czym już mówiono i do tego, co można zobaczyć na wystawie. Uznałem, że moje wystąpienie będzie składało się z 2 części. W pierwszej kolejności będzie krótkie wprowadzenie do dyskursu fotograficznego lat 50., a następnie chciałbym pokrótce przedstawić twórczość 2 fotografów, która może być interesującym pomostem, mieć interesujące związki z twórczością Zamecznika. Fotografia subiektywna, a fotografia totalna. Pomiędzy tymi przymiotnikami przebiega cała dysputa, debata, cała kłótnia na temat tego, czym jest właściwa, prawdziwa fotografia w Niemczech powojennych, jakie są nowe zadania fotografii po tym, jak była nadużywana za czasów III Rzeszy. Subiektywne, a totalne. W moim wystąpieniu poruszę również kwestię fotografii wysokiej i niskiej. Będę mówił o etapach perfekcji, o autonomii obrazu, nie tylko w latach 50., ale również w kontekście pisania historii fotografii. Najpierw jednak chciałbym poruszyć temat subiektywność, a totalność. Może najpierw totalność. Te 2 książki zostały wydane przez 2 antagonistów, Karla Paweka i Otto Steinerta. A Pawek jest redaktorem pisma Magnum. Nie ma to nic wspólnego z agencją Magnum, ale fotografie, które pokazuje w tej książce, w jakiś sposób przypominają to, co agencja Magnum tworzy. Jest antagonistą, przeciwnikiem Ottona Steinerta, o którym będę mówił później. Ta książka, Totale fotografii, wyszła w 60. roku. Tutaj rozkładówka pokazująca zdjęcie Williama Kleina, dwa zdjęcia zrobione w Moskwie. Dziwny tytuł, Totale Fotografii, oznacza, jest to fotografia, która daje dostęp do całokształtu życia, do wszystkich obszarów życia, do wszystkich przejawów życia. Fotografia nowoczesna jako klucz do wszystkich obszarów istnienia. Ta totalna fotografia dla Paweka, dla Karla Paweka, sprowadzała się do fotografii ulicznej, do fotografii, którą na przykład publikowano w piśmie Life na wzór rodziny człowieczej Steichena. I teraz przejdźmy do Ottona Steinerta, współzałożyciela eksperymentalnej grupy Photoform. Siedzi tutaj po prawej stronie w czarnych okularach, czy w okularach w gęstych, czarnych, grubych czarnych oprawkach, wykładowca fotografii, później inicjator, twórca tego ruchu fotografii subiektywnej. Uprawiał fotografię zawodowo. Zaczął uprawiać fotografię dopiero w wieku 48 lat, kiedy już miał doktorat i zaledwie 3 lata później stał się najbardziej liczącym się promotorem, postacią w europejskiej fotografii. Peter Kittmann, o którym też będzie mowa później, Wolfgang Reisewitz, Siegfried Lodewasser oraz inni członkowie tej grupy Photoform. Photoform, podobnie jak inne ugrupowania europejskie, miało na celu promocję nowej fotografii eksperymentalnej, fotografii skierowanej przeciwko dawnym sposobom fotografowania. 2 lata później Steinert zorganizował wystawę Fotografia subiektywna w roku 1951 w Akademii Sztuki w Saarbrücken, gdzie pokazał ponad 730 zdjęć. Takich sław lat 30. i 20. jak Moholy Nagy, Man Ray i Herbert Baya. I udało mu się zaprosić, czy też uzyskać 62 oryginalne prace, w tym 10 fotomontaży, na swoją wystawę w Saarbrücken. Była to niezwykłe zjawisko, dlatego że udało mu się dotrzeć do wszystkich tych grup, pozyskać prace liczących się fotografów amerykańskich, europejskich, a i nawet japońskich na swoją wystawę w Saarbrücken. Czym jednak jest fotografia subiektywna? Czym jest fotografia subiektywna? Fotografię subiektywną zawsze definiowano w przeciwieństwie, w opozycji do innych zjawisk, do fotografii użytkowej, do fotografii profesjonalnej, do fotografii prasowej, do fotografii ulicznej czy pracowni. Więc nie do końca wiadomo, czym to jest. Z pewnością nawiązuje do nowej obiektywności, nowego obiektywizmu, ta subiektywność, ale nigdy nie sprecyzowano definicji. Franz Ho, bardzo ważny historyk sztuki, artysta lat 20. i 30., i Schmoll oraz Eisenwert, opracował Steiner swoją teorię. Jego druga książka, wydana w 1955, widzimy okładkę tutaj na zdjęciu. Na początku tej książki umieścił manifest, bardzo ambitny. Manifest w trzech językach został opublikowany. Teraz, kiedy sięgamy do tego manifestu, uderza nas dziwność tonu, w jakiś sposób elegijny może, znaczy elitarny. Mówi się o etapach dążenia do perfekcji. Fotografia, która jest kategoryzowana jako pewne szczeble, pewne stopnie dążenia do doskonałości. Cztery te etapy perfekcji według Steinerta. Notabene jego teoria również w dużym stopniu wywodzi się z myśli Moholy-Nagy'ego lat 20. Reprodukcja, a produkcja to przeciwieństwo nadal występuje w jego twórczości, więc te cztery etapy, cztery stadia, najniższe to obraz reprodukowany, reprodukcja. Dalej mamy obraz, fotografię reprezentacyjną, gdzie temat liczy się bardziej niż forma, którą fotograf nadaje zdjęciu. I dwa najwyższe stadia, do których dążył, to przedstawiająca kreacja fotograficzna, słowo Gestaltung niemieckie, czyli nie już nie reprodukcja, ale produkcja, twórczość. Jednak uznał być może, że produkcja artystyczna to pojęcie zbyt naznaczone lewicową ideologią, zatem wybrał słowo Gestaltung. A wreszcie mamy absolutną kreację fotograficzną. To jest najwyższy szczebel, najwyższy. A tutaj angielski przekład tego manifestu, który w jakiś sposób oddaje skomplikowanie niemieckiego tekstu. Po niemiecku w oryginale jest to również dość zawikłane. I przykłady z etapu trzeciego i czwartego, więc przedstawiająca kreacja fotograficzna. Tutaj mamy pewne przedstawienie, ale jednocześnie z elementem kreacji. Słynne zdjęcie Einfussgänger, gra słów, Fussgänger, czyli przechodzeń, albo chodzący na jednej nodze. Jest to zdjęcie zrobione na początku lat 50. w Paryżu, które można również traktować jako fotograficzne studium ruchu i formy. Czym jednak jest ta absolutna kreacja fotograficzna, ten najwyższy szczebel, do którego Steiner dążył? Zresztą nie wiem, czy Steiner znał te zdjęcia Moholy-Nagy'ego. Chodzi tutaj o luminografy, czy też pisanie światłem. Seria takich zdjęć powstała w 1952 podczas letniego pobytu Steinerta w 1952. Czasem to nosi tytuł Place de la Concorde, słynny plac w Paryżu. Nie jest to już przedstawienie, a chociaż tytuł odsyła do konkretnego miejsca, do Place de la Concorde, Steiner z otwartą przesłoną poruszał się tak, aby uchwycić ruch świateł lamp ulicznych. Te luminogramy, z których był dość dumny, uznając to za własny wynalazek, był to ważny etap w jego rozwoju twórczym, a ten pobyt w Paryżu Jego znajomy Szmal Eisenberg napisał o spotkaniu Steichena i Steinerta w Paryżu w 1952, kiedy to obaj, każdy usiłował przekonać drugiego do swoich idei, do swoich projektów, czyli rodzina człowiecza oraz fotografia subiektywna. Tworzył też luminogramy, również zostały umieszczone w jego książce, a pisał o tej absolutnej kreacji fotograficznej, fotogramy, luminogramy i fotomontaże. Były według niego są przejawami tego najwyższego stopnia doskonałości. Jednak jeżeli przyjrzymy się jego ówczesnej twórczości, widzimy, że właściwie nie ma już zdjęć, prac, które są zgodne, z tymi założeniami. To jest ostatnie zdjęcie, czarny akt, Schwarze Akt, powstały w 1958. I co ironiczne, być może tragiczne, czy pewnym paradoksem bądź tragedią jest to, że w Niemczech sytuacja się zmieniła, fotografia subiektywna, inne grupy zaczęły się buntować wobec tej staromodnej fotografii, ale również w związku z pojawieniem się wystawy Rodziny Człowieczej, w związku z debata publiczna też się zmieniła. Widzimy tutaj karykaturę opublikowaną przez Aqua Photoblätter. Widzimy tutaj odwiedzających wystawę, którzy muszą się wyginać, aby przyjąć odpowiednią perspektywę, żeby oglądać zdjęcia. I jest to nawiązanie do rysunku opublikowanego w latach 30. w szwajcarskim piśmie Kamera. Była to karykatura skierowana przeciwko, wyśmiewająca nową fotografię lat 30. Wystarczyło tylko zmienić tytuł, zmienić nazwę. Więc to dziwnie się składa, że ta sama karykatura może służyć do krytykowania zarówno fotografii nowoczesnej z lat tak 30., jak i 50. Mówię, to klimat się zmienił i fotografia subiektywna 3, trzecie wydanie tej wystawy z 1958 roku, szwajcarskie pismo Kamera już opublikowało dość ostrą krytykę niemieckiej strukturozy, takiej chorobliwego przywiązania do struktury. Ta przedziwna obsesja, fiksacja na punkcie struktur. W książce Karla Paweka, Karl Pawek pisze, że tego rodzaju fotografia to tapeta. Więc sposób odbioru fotografii subiektywnej w latach 50. uległ zmianie i Steinert po opublikowaniu tego bardzo ambitnego, elitarnego tekstu, czyli również jego twórczość, jego podejście się zmieniło. Strona z pisma Kamera w 1962 Frankfurter Allgemeine Zeitung, najważniejsza niemiecka gazeta, opublikowała felieton na temat końca sporu, opisując w sposób, że ta cała debata lat 50. to tak naprawdę walka z cieniem. Inne ważne pisma zaczęły pisać o nowej epoce w twórczości Steinerta, który powrócił do fotografii portretowej, portret laureatów Nagrody Nobla, który opublikował, wystawił po raz pierwszy w 1961-62 roku, czyli zupełna zmiana podejścia do fotografii. Nie ma już mowy o absolutnej kreacji fotograficznej. Portrety bardzo ostre, bardzo posągowe. Teraz chciałbym tę koncepcję absolutnej kreacji fotograficznej rozważyć w kontekście twórczości dwóch innych fotografów, którym udało się przekuć tę estetykę, którzy pozostali wierni tej estetyce. Wspomniałem już o Peterze Kettmanie, który również był członkiem grupy Fotoform. Dość skromny człowiek, inwalida wojenny, stracił nogę na wojnie, który łączył jedno i drugie, to humanistyczne podejście oraz eksperymenty formalne. Jego twórczość jest bardzo interesująca, bo mówię, łączy te dwa nurty. Artysta, podobnie jak zamecznik, robił wiele autoportretów, między innymi taki kubistyczny autoportret w lustrze. To jest być może jego najważniejsza seria, najlepiej znany cykl baniek, bąbelków, bąbelki i kropelki. Widzimy ciepłe, szare światło w tej perspektywie mikro. Kolejna seria to reportaż z zakładów Volkswagena w Wolfsburgu. Teraz jednak chciałbym przejść do tego, w jaki sposób realizował tę ideę absolutnej kreacji. W tej chwili prowadzimy badania poprzedzające wystawę. To być może najważniejsze zdjęcie, Stachus, a bardzo zatłoczony plac w Monachium, również ikona w niemieckiej fotografii subiektywnej. Kiedy prowadziliśmy badania archiwalne, dotarliśmy do wszystkich studiów poprzedzających tę pracę, czyli podwójne naświetlenie, podwójna ekspozycja i następnie nałożony na to raster. Następnie kolejny etap, negatyw, czyli podwójne naświetlenie, nałożenie rastra oraz wydruk negatywu. Odbitka negatywu, przepraszam, a z czasem to robi się aż tak skomplikowane, że stało się to niemalże nieczytelne, więc ostatecznie tak wyglądała wersja końcowa, wielkoformatowa, która funkcjonuje jako ikona fotografii subiektywnej. Jednak okazało się, że to zdjęcie powstało na zlecenie. Dotarliśmy do negatywów z nazwiskiem projektanta. Jest to zarchiwizowane pod nazwiskiem grafika, przepraszam. Zatem mamy do czynienia z zamówieniem użytkowym. Reklama skrzyni biegów czy kółek zębatych. I widzimy, jak łączą się te kontury czerń i biel. Przypomina to nam to nałożenie, połączenie pozytywu oraz negatywu. I co ciekawe, jak mówię, jedna z tych ikonicznych przedstawień ze szkoły fotografii subiektywnej powstała w ramach zamówienia. I dalej, kolejna bardzo ważna seria prac to oscylacje wykorzystujące wahadło. Oscylacje wahadła. Ponad 2000 negatywów powstało. Uznaliśmy, że Rzeczywiście jest to temat, który go fascynował. Zajął się nim po raz pierwszy w 1938 i wiele takich prac powstało, wiele różnych kompozycji. Ruch, kilka ruchów wahadła nałożonych na siebie. I tak jak to zdjęcie, to tutaj, ale również bawił się głębią pola, głębią ostrości. Również było, niektóre były dość przewrotne, nietypowe dla Niemca było odejście od takiego systematycznego podejścia i robienie linii falistych. Gottfried Jäger, historyk fotografii, przesłał nam te szcice. Widzimy, jak powstawały prace z cyklu oscylacja. Była lampa przymocowana do drutu. Następnie wahadło, aparat, który jest umocowany na talerzu gramofonu, więc jednocześnie porusza się źródło światła, a ponieważ wspomniałeś o gramofonie, tutaj też gramofon się kręci. Te dwa ruchy obrotowe się łączą, tak aby powstała ta oscylacja. Wówczas po tego rodzaju swobodną twórczość, tego rodzaju, była to twórczość artystyczna, ale również komercyjna. Tutaj reklama Volkswagena, jest to może tutaj trochę nieczytelne, ale mamy tutaj zestawienia starych kart, dawnych kart, zestawienie tej karty i tych oscylacji. Jeden ten rysunek światłem, tutaj reklama miasta Hamburg, a tutaj po niemiecku, że tutaj jest napisane, że pismo Werbeform wskazuje, jak można, jak firma, a można, może, że można opracować oscylację na potrzeby znaku graficznego firmy. Więc ta absolutna kreacja fotograficzna skończyła, jako została włączona w działalność reklamową, miała funkcję czysto ilustracyjną. Ale to nie tylko Kettmann eksperymentował z oscylacjami. Thilo Kunig dotarł do tej reklamy w piśmie Du z 1946 roku, więc inni fotograficy również interesowali się oscylacją oraz rysunkami świetlnymi. Piękne jest abstrakcyjne studium, a punktem wyjścia jest ruch piłeczki ping-pongowej. Jednak, jeżeli sięgniemy do archiwów, okaże się, że jest to również reklama opon marki Pirelli. Podobnie tutaj, a tutaj łatwiej rozpoznać, łatwiej to skojarzyć z oponami, lub tutaj te metaliczne rury, nie wiemy, co to miało reklamować. I to nieco paradoksalne, bo w monografiach oraz książkach Kettmanna, o Kettmannie zawsze, o ile wiadomo, że był fotografikiem pracującym na zamówienie, ale że jego artystyczna fotografia ma tak ścisły związek z uprawioną przez niego fotografią użytkową. To jest interesujące. Teraz przejdę do omówienia drugiego fotografika. Widzę, że czas mi się kończy. Chciałbym... Kilian Breyer. Kilian Breyer, o pokolenie młodszy, urodzony w 1931 roku. Też niemalże zapomniany, wybitny twórca. Autoportret był w pierwszym katalogu fotografii subiektywnej. Jest to autoportret. I również dotarliśmy do tej struktury. Znaczy, znaleźliśmy zdjęcie, ten obrys wokół jego ciała. Tutaj widzimy to jako element osobnej kompozycji. I wreszcie jest to właściwie gest. Zadrapanie na mokrym, szklanej płycie negatywu. To nałożył na ten portret najpierw, a potem opublikował jako kompozycję abstrakcyjną. Po prawej stronie a portret brata artysty. A wówczas zrozumiałe było, czy można było założyć, że to ktoś, kto zginął na wojnie, to rozbite szkło w tle. Coraz jego redukował swoje przedstawienia, to połączenie struktury abstrakcyjnej roweru dochodzi do dalszej redukcji, tak jak w tym fotogramie. A tutaj coś zaskakującego, zaskakujący zwrot w jego twórczości, lata 50. Papier światłoczuły, na który polano odczynnikiem. Jest to nie chemigram, tylko chemigrafika. Otwarty proces, a proces utleniania. I zakłada się, że z czasem również papier, podkład będzie ciemnieć. Kolejny przykład zastosowania tej samej techniki. Przypomina to łzy na papierze, a tutaj papier złożono i odczynnik spływa. Wiele też, podobnie jak rysunki świetlne innych fotografików, pracował z otwartą przesłoną. Tutaj linia pozioma powstała w wyniku ruchu aparatu. I na koniec jeden z najpiękniejszych, absolutnie najczystszy przejaw fotografii. Ten drobny cień powstał w wyniku zadrapania zdjętego papieru światłoczułego i podświetlony od tyłu. Więc ten cień, zadrapanie papieru, w wyniku czego otrzymujemy ten super minimalistyczny obraz. I dwa przykłady, to były dwa przykłady artystów, którzy działali, którzy pracowali zgodnie z tradycją, którzy pozostawiali wierni założeniu o absolutnej kreacji i potem Jaeger czy Karl Martin Holzhäuser, Gottfried Jaeger stworzyli fotografię konkretną czy generatywną, czyli kolejny rozdział w historii niemieckiej fotografii abstrakcyjnej, z tym, że oni stosowali grafikę komputerową, która wówczas dopiero się tworzyła. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję, Florian. Myślę, że to wystąpienie bardzo, bardzo ciekawie sytuuje, jest bardzo takim ciekawym komentarzem też wobec wystawy na górze, także bardzo cieszę się, że mogliśmy zobaczyć trochę fotografii i usłyszeć o obu autorach.